Najświętszy Duchu Boże, któryś w zaraniu Kościoła Świętego na apostołów i wiernych widomie stąpić raczył, by ich rozumy oświecić, serca zapalić i w wierze utwierdzić, a życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej, bądź także z nami. Napełniaj nas Twoimi darami, oświecaj w wątpliwościach, pocieszaj w smutku, ratuj w niebezpieczeństwie, wyprowadzaj z błędów, dźwigaj w upadkach, rządź nami według Twojej mądrości, jednocz nas wzajemną miłością chrześcijańską, abyśmy wszyscy do jakiegokolwiek należymy stanu, żyli w zgodzie i jedności świętej, jako jedna Boża rodzina, a w końcu doprowadź nas wszystkich do szczęśliwej wieczności, abyśmy z całą rzeszą aniołów i świętych składali Ci tam dziękczynienie i chwałę na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Przed mikrofonem swoją posługę rozpoczyna ojciec Piotr. Zapraszam na katechezę. Drodzy Państwo, powracamy do naszej refleksji, wędrówki ścieżkami prawdy naszej wiary, zapisanych na kartach katechizmu Kościoła katolickiego. Podejmujemy tematy dotyczące wyznania naszej wiary. Dzisiejszy temat katechezy to paragraf 5, zatytułowany Niebo i Ziemia, 3 numery katechizmu Kościoła katolickiego, 325, 326 i 7. Na samym początku, zanim przejdziemy do tematów podyktowanych dzisiejszymi paragrafami z katechizmu Kościoła katolickiego, nakreślmy ku przypomnieniu sobie pewnego kontekstu wyznania wiary, znaczenia chrześcijańskiego credo w naszym życiu. Jakie znaczenie to wyznanie wiary odgrywa w moim życiu, w życiu braci i sióstr w wierze, z którymi we wspólnocie Kościoła drogami wiary kroczę. Drodzy Państwo, w każdym wyznaniu wiary, w każdym czasie wiara nasza potrzebuje jasności i mądrości świadectwa. Wystrzegać się natomiast musi braku rozwagi, braku mądrości, pokusy banalności, gdyż wówczas choćby najbardziej wspaniałomyślna i odważna łatwo naraża się na wypaczanie i nawet na niedorzeczność. Credo, czyli wyznanie wiary, chroni i użyźnia naszą wiarę. Wiedząc o tym, Kościół od samego początku stawał w obronie czystości i głębi swojego credo. W nim bowiem i poprzez nie oczekiwał wyzwolenia i zbawienia. Żył nim i z niego czerpał siłę w okresie prześladowań czy innych niepokojów. Ponieważ jest symbolem, chrześcijańskie credo jest więc znakiem rozpoznawczym dla wszystkich wierzących. Jest to znak bardzo czytelny, niezależnie od kultury, języka, historii, wieku czy zawodu. Jest także znakiem wspólnoty, jaką tworzą świadkowie Jezusa Chrystusa, zespoleni węzłem miłości i dobroci. Są jedną rodziną, która nie zna granic. Niezależnie więc, czy zamieszkują Austrię, czy Polskę, czy są przybyszami w obcej ziemi, czy nadal jeszcze pielgrzymami do swojego domu, łączy ich jedna i ta sama miłość do Zbawiciela i ożywia ich jedna nadzieja zbawienia. Domem jest im więc credo. W nim czują się najpewniej. Tutaj są odważni, odzyskują radość i nabierają ponownej odwagi do życia. Credo nie jest zwykłym katalogiem prawdy wiary, ale czymś znacznie więcej. Dla chrześcijanina credo posiada charakter bardziej wewnętrzny i duchowy niż zewnętrzny. Jest rodzajem oddechu wiary, odsłonięciem Bożej logiki postępowania, powiewem miłości od strony Najwyższego. Jest wreszcie samą treścią tego przesłania, z jakim Bóg zwraca się do człowieka i świata. Jest wreszcie przedsmakiem życia wiecznego, które będzie wspólnotą radości bez końca. Drodzy Państwo, wyznanie wiary, nasze chrześcijańskie wyznanie wiary, to ta rzeczywistość, która staje się dla nas swoistego rodzaju oglądem nas samych, wspólnoty Kościoła i tego wszystkiego, co niesie ze sobą współczesny świat. My patrzymy na te rzeczywistości, w których realizujemy nasze powołanie, oczyma i zmysłem naszej wiary. A nasza wiara to chrześcijańskie credo, to te prawdy, które przypominają nam o Bogu, który z miłości stworzył świat, o Bogu, który z miłości do człowieka posłał na świat swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, nie zginął. I w tym kontekście chcemy dotknąć kolejnego tematu. Niebo i ziemia. Symbol apostolski stwierdza, że Bóg jest stwórcą nieba i ziemi. A symbol nicejsko-konstantynopolitański uzupełnia wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Wyrażenia niebo i ziemia w Piśmie Świętym oznaczają to wszystko, co istnieje, całe stworzenie. Wskazuje również na więź jaka wewnątrz stworzenia równocześnie jednoczy i rozdziela niebo i ziemię. Ziemia jest światem ludzi. Niebo lub niebiosa mogą oznaczać firmament, ale także własne miejsce Boga, Ojca naszego, który jest w niebie. A więc także niebo, które jest chwałą eschatologiczną. Słowo niebo wskazuje w końcu miejsce stworzeń duchowych, aniołów, które otaczają Boga. Wyznanie wiary Soboru Laterańskiego IV stwierdza, że Bóg równocześnie od początku czasu stworzył z nicości jeden i drugi rodzaj stworzeń, stworzenia duchowe i materialne, to znaczy aniołów i świat ziemski, a na końcu człowieka, który złożony z duszy i ciała łączy w sobie świat duchowy i materialny. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Drodzy Państwo, w następnej katechezie w Radiu Maryja mówić będziemy, kładąc bardzo ważne akcenty w kontekście życia duchowego, będą te tematy dotyczące aniołów otaczających Jezusa Chrystusa w Królestwie Niebieskim. Natomiast dzisiaj postawmy akcenty dotyczące tej rzeczywistości ziemskiej i tej rzeczywistości niebiańskiej, obecnej od samego początku i wywodzącej się z aktu stworzenia poprzez Boga. Dzisiejszy człowiek jest otoczony z każdej strony mnóstwem reklam, ofert, propozycji. Doświadczamy tego. Grzęźniemy już w nadmiarze narzucanych nam światopoglądów, interpretacji i najróżniejszych opisów egzystencji ludzkiej. Znajdujemy się w podobnej sytuacji jak pierwsi chrześcijanie. Zmuszeni sytuacją odpowiadali w pełni przekonani na pytanie, dlaczego całą swoją nadzieję złożyli akurat w Chrystusie. W refleksji nad istotą naszej wiary ich świadectwo staje się jeszcze bardziej przekonywującym. Również i dzisiaj, po 2000 lat głoszenia radosnej nowiny o Bogu z nami, wiara niesie błogosławieństwo i siłę całemu światu. Bóg przemawia do nas w Piśmie Świętym. Już w Kościele Pierwotnym widać było potrzebę krótkich i normatywnych formuł, które służyły przekazywaniu wiary. Owe krótkie streszczenia, zebrane przez pierwszy Kościół, służyły jako jedna całość wiary w przygotowaniach do chrztu. Takie wyznanie wiary przekazywano kandydatom do chrztu w określoną niedzielę Wielkiego Postu. Jedynym z nich, które do dzisiaj wyznaje Kościół zachodni, jest apostolskie wyznanie wiary. Według legendy sformułowali je apostołowie przed wyprawą misyjną. Faktycznie jednak cały proces jego powstania był nieco dłuższy. Teologia twierdziła zawsze, że każdy człowiek posiada zdolność poznania istoty najwyższej, której zawdzięcza swoje życie i która jest początkiem wszelkiej egzystencji. Różne formy wyrażania tego poznania Bożego są przedmiotem badań historii religii. Świat istnieje, bo Bóg jest dawcą. Bóg jest tym, który sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko, Dzieje Apostolskie. W każdym darze rozpoznaje się przymioty dawcy. Współczesnemu światu zastrzeżono być niewzruszonym i nieugiętym na tego rodzaju doświadczenie Boga. Ateizm, który chce wyzwolić człowieka, w cudzysłowie oczywiście wyzwolić, w rzeczywistości jednak okrada go z jakiegokolwiek sensu, który jedynie zakotwiczony w wierze może uczynić życie ludzkie pełniejszym i szczęśliwszym. Ludzie oczekują od różnych religii odpowiedzi na głębokie tajemnice ludzkiej egzystencji, które jak niegdyś, tak i teraz do głębi poruszają ludzkie serce. Czym jest człowiek? Jaki jest sens i cel naszego życia? Co jest dobrem, a co grzechem? Jakie jest źródło i jaki cel cierpienia? na jakiej drodze można osiągnąć prawdziwe szczęście, czym jest śmierć, sąd i wymiar sprawiedliwości po śmierci, czym wreszcie jest owa ostateczna i niewysłowiona tajemnica ogarniająca nasz byt, z której bierzemy początek i ku której dążymy. Słowa Soboru Watykańskiego II, deklaracja o stosunkach Kościoła do religii niechrześcijańskiej. O Bogu możemy mówić jedynie w obrazach, które są nam bliskie. W rzeczywistości jest On nieopisywalny i niepojęty. Wszystko, co zostało o Bogu powiedziane, zostaje daleko za tym, czym On w rzeczywistości jest. I tak moglibyśmy wymieniać i mówić o tych obrazach, wskazując na Boga, który jest Ojcem, na Boga, który jest wszechmocnym, na Boga, który jest zmiłowaniem, na Boga, który jest Stwórcą. I w tym momencie, w kontekście tego paragrafu naszej wiary, wierzę w Stworzyciela nieba i ziemi, a zatem w tego, który jest Stwórcą, zatrzymajmy się nieco dłużej. W bardzo dogłębnym i wnikliwym obrazie ukazuje Biblia, że to Jego Słowo jest tym, które stwarza. Wszystko stało się przez Słowo, a bez Niego nic się nie stało, co się stało, pisze ewangelista Jan. Podobnie jak my ludzie, dzieląc się wzajemnie dobrym Słowem, czynimy przez to nasze życie łatwiejszym i piękniejszym. Tak Bóg przez swoje Słowo powołuje wszystko do życia. Teologia rozumie stworzenie jako wydobycie z nicości. W tym procesie stwarzania podkreśla się szczególnie jedyną w swoim rodzaju suwerenność Boga. W całym procesie stwarzania świata Bóg pozostaje niezależny od niczego i nikogo. Oczywiście nie należy w tym miejscu rozumieć Boga jako producenta, który traktuje swoje dzieło jako towar. On jest w swoich dziełach do głębi obecny. Dzieje apostolskie, bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas, bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Bóg nie potrzebuje dla siebie tego świata. Jego wsławienie dokonuje się w zbawieniu Jego stworzeń. Bóg pragnie uzdrawiać i podnosić zbezczeszczone stworzenie, również i tam, gdzie świat uwikłał się w zło i przez to popadł w nieszczęście. I w tym kontekście spotykamy także człowieka, który staje się partnerem dialogu z Bogiem. W jednym ze starszych opisów biblijnych, myślę o Księdze Rodzaju, rozdziale 2, ukazany jest człowiek jako centrum stworzenia. Człowiek, Adam, jest częścią tego stworzenia, ponieważ został uformowany z prochu ziemi. Jego szczególną bliskość do Boga wyraża obraz, w którym Bóg tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Księga Rodzaju. W pierwotnym kapłańskim przekazie opisu stworzenia czytamy, jak Bóg wydobywa poszczególne dzieła stworzenia w rytmie 6 dni. Szczytowym punktem całego dzieła jest stworzenie człowieka dnia 6. Człowiek zostaje powołany jako partner w dialogu z Bogiem. Przekazuje to w sposób wyraźny słowo stworzenia 6 dnia. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Jako mężczyzna i niewiasta są jednym obrazem Boga. Powołani w ich wzajemnym oddaniu i wspólnocie, by doprowadzić wspólnie dialog miłości i przez niego odzwierciedlać język miłości Bożej. Mężczyzna i niewiasta posiadają tą samą godność, wspólnie są owym obrazem, do którego Bóg przekazał część swojej istoty. Bóg błogosławi wspólnie Adama i Ewę, gdyż jako para dopełniają stworzenia. Podsumowując, należy dodać, Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Księga Rodzaju, werset 1. Bóg jest Stwórcą nieba i ziemi. Wyrażenie niebo i ziemia w Piśmie Świętym oznacza to wszystko, co istnieje, czyli całe stworzenie. A zatem Bóg jest tym, który stwarza niebo i ziemię. Bóg jest tym, który z miłości stwarza człowieka i czyni go partnerem dialogu miłości, czyli oczekuje na odpowiedź ze strony człowieka, na dar jego miłości, oczekuje na dar ludzkiej miłości. Nie będziemy kontynuować tych bardzo interesujących i ciekawych fragmentów w kontekście naszej katechezy dotyczących tego wszystkiego, co jest w Księdze Rodzaju. Chciałbym, abyśmy poczynili krótką refleksję dotyczącą nieba. Niebo jest pojęciem, które obejmuje swym zakresem różne nazwy przydawane wiecznej szczęśliwości duszom zmarłym. Stąd jego synonimy: mieszkanie Boga, wesele Pana, raj niebieski, oczywiście w odróżnieniu od raju pierwszych rodziców. Mieszkanie niebieskie, ojczyzna wieczna i szczególnie przez Chrystusa stosowane pojęcie życie wieczne. Niebo jest stanem dostępnym dla dusz zbawionych i darzącym je świadomością pełnego szczęścia już przed sądem ostatecznym i przed zmartwychwstaniem ciał. Wiara objawiona stawia każdemu człowiekowi przed oczy jako ostateczny cel niebo i zmartwychwstanie. Refleksja teologiczna już dość wcześnie, bo słowami Boecjusza, próbowała określić szczęśliwość jako doskonały stan nagromadzenia wszelkich dóbr. Święty Tomasz ujął to innymi słowami. Szczęśliwość to doskonałe dobro, które całkowicie zaspokaja pragnienie. A zatem przebywanie w niebie będzie określone pewnym specyficznym rodzajem obecności, całkowicie jednak odmiennym od obecnych ram czasu i przestrzeni, a dającym uzdolnienie do nadprzyrodzonego oglądu Boga. Wszelkie jednak sposoby przedstawienia nieba muszą relacje do świata stworzonego uwzględnić jako wtórny jedynie element. Najwyższą bowiem i pierwszą wartością nieba jest Bóg udzielający się zbawionym w jedyny i szczególny sposób. Niebo to życie z Jezusem Chrystusem. Słowo przyjęło naturę stworzenia, naturę ludzką, a wraz z nią urząd pomazańca Bożego Mesjasza. I odtąd już nierozerwalnie błogosławiony ogląd Boga złączony jest z oglądem Boga człowieka, Jezusa Chrystusa, który jest koroną całego stworzenia. Nowy Testament przeszło 160 razy podkreśla, iż życie w Bogu to życie w Jezusie Chrystusie. Tym więcej odnosi się to do życia zbawionych. Życie w Chrystusie bynajmniej nie oznacza tu bytowania według pojęć przestrzennych, ale oznacza przeniknięcie naszego sposobu myślenia jego myślami, naszego wartościowania jego pragnieniami, a wszystko przy jednoczesnym zachowaniu naszego pełnego i niezależnego życia w sensie wolności. Wszystko zaś przeniknięte jest miłością. Stąd życie nieba to życie ukształtowane w Jezusie Chrystusie i w Jego wszechogarniającej już łasce. Sam Jezus Chrystus dawał temu często wyraz w rozlicznych porównaniach ewangelicznych, często bowiem nauczał, iż pragnie być dla nas światłem, prawdą, chlebem, a przede wszystkim życiem. Rolę Chrystusa względem społeczności zbawionych bardzo syntetycznie ujmuje prefacja w liturgii za zmarłych. W nim to zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy w nim pociechę obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Ogląd uszczęśliwiający Boga w Jezusie Chrystusie święty Augustyn przypisuje poznaniu, które nazywa poznaniem świtu. To jednak nie wyklucza innych rodzajów poznania. Wiedzy nabytej na ziemi oraz wiedzy nadanej specjalnie przez Boga. Te jednak zakresy wiedzy, że ze względu na ich mniejszą doskonałość nazwał święty Augustyn poznaniem zmierzchu. O tej wiedzy będziemy jeszcze mówili. Powrócimy także do tematów nieba. Dzisiaj przypominamy i rysujemy sobie raz jeszcze przed naszymi oczyma wielką logikę Bożej miłości objawiającą się poprzez stworzenie świata i w sposób szczególny poprzez stworzenie człowieka, który jest zaproszony do dialogu miłości z Bogiem. Realizacja tego dialogu w naszym życiu, w przestrzeni i rzeczywistości Ziemi jest dla nas bardzo konkretną drogą prowadzącą ku niebu, ku nieskończoności, ku życiu wiecznemu, ku temu spotkaniu z Jezusem Chrystusem, który mocą swojego zmartwychwstania przezwyciężył ciemność śmierci, ciemność grzechu i z krzyku boleści Wielkiego Piątku powstał zmartwychwstały Pan, który przypomniał nam, że ponad wszystko większa jest miłość. Ta miłość ma być dla nas siłą inspirującą nas do podejmowania wyzwań różnego rodzaju w naszym życiu, do zmagania się z tym wszystkim, co w naszej codzienności jest szarzyzną, zwyczajnością, abyśmy z tego, co zwyczajne, mocą miłości do Jezusa Chrystusa, do drugiego człowieka, czynili rzeczy wielkie i byli dla współczesnego świata na drogach jego historii swoistego rodzaju zaczynem niebieskiego Jeruzalem, światłości świata i solą ziemi. Dziękuję za wysłuchanie katechezy. Katechezę wygłosił ojciec Piotr.